jednego.
Cześć, zapraszamy na kolejne wydanie audycji Jeden na Jednego. Ja się nazywam Michał Fila, a w studiu nasi stali eksperci, czyli
Piotr Gierzyński
i Michał Hołoga.
Zaczniemy od sprawy, którą cały czas monitorujemy dla was, czyli pobicie przez Piotra Eś kilku zawodników, jednego z zawodników. No jak ta sprawa aktualnie wygląda, Michale?
Znaczy no, jako prawda też dziennikarze śledczy, nie ukrywam takiej naszej pasji związanej z piłką nożną, doszliśmy, mamy to informatorów, że już Piotr Eś usłyszał zarzuty, dlatego już nie możemy przedstawiać go całym nazwiskiem, no i maksymalnie grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności. Nie boimy się poruszać ważkich i drażliwych tematów. Nieważne, komu to pasuje, komu to nie pasuje. My dalej robimy swoje.
A myślę, że ta audycja właśnie Jeden na Jednego, ta konfrontacja tych dwóch przecież słów tutaj jest jakże kluczowa do tego, żeby mówić właśnie o tym problemie, o tej sprawie. Natomiast teraz przejdziemy do tego, co nas bardzo zbulwersowało w ostatnim tygodniu, choć chyba nie zaskoczyło za bardzo, czyli skandal ujawniony przez Międzynarodową Federację Piłkarską, przez FIFA, czyli kupowanie... przez łapówkarstwo praw do organizacji Mistrzostw Świata. Ostatnio FIFA opublikowała raport, w którym jednoznacznie stwierdza, że przez wielomilionowe łapówki RPA zakupiło prawo do organizacji Mistrzostw Świata z 2010 roku. No ale jak się okazało wcześniej, również w 2006 Niemcy takich łapówek dokonały. No i jeszcze wcześniej, w 1998 roku, kiedy to Francja organizowała ten turniej. No i zastanawiam się, no bulwersuje nas to oczywiście, ale czy zaskakuje?
No ja absolutnie nie jestem zaskoczony. Właśnie dobrze to ująłeś, że bulwersuje, ale nie zaskakuje, bo od dawna było wiadomo, że FIFA i UEFA ogólnie są skorumpowane. Te wszystkie akcje z Blatterem, z Platinim, to tylko jakby utwierdziło nas w przekonaniu, że tam nie dzieje się dobrze i za odpowiednią sumę można wszystko sobie ustalić. I tym bardziej w tym momencie zarzuty względem w stosunku do Rosji i do Kataru wydają się uzasadnione po prostu.
No ale już to ciekawe, ta informacja wypływa w momencie, kiedy mamy nowego prezydenta, więc mamy już trzeci program, w którym znowu mówimy o Giannim Infantino. No, widać no, nowa miotła, efekt nowej miotły. Chociaż tak jak powiedział tutaj już Michał, no nikogo to chyba nie zaskakuje. No jedynie teraz, no czy jeżeli sam wybór gospodarza był ustawiony, to czy na przykład poszczególne mecze, to teraz też trzeba by sprawdzić, no bo tu no bardzo by mnie to zabolało, jeżeli by się okazało, że największa impreza na świecie piłkarska, jej wyniki zostały z góry ukartowane i było wiadomo, kto będzie tutaj dzierżył ten laur pierwszeństwa. Chociaż zauważmy, że tak naprawdę 98 roku, no to gospodarze, no fakt, no w 2002 była taka bardzo faworyzowana była Korea, tak? Pamiętamy te mecze czy z Polakami, czy z Włochami, no to już było zupełnie przesadą. Ale no chyba, no jednak gdyby, jedyną nadzieją pozostaje, że jednak może te mecze jednak nie były jeszcze ustawiane, tak? Bo jeżeli mówimy tutaj o wyborze gospodarza, myślę, że no jakoś możemy to, no może nie chcemy zrozumieć, tak? No bo nie powinniśmy tego popierać, tego rozumieć, powinno to być właśnie upubliczniane. Ale łatwiej może jest się z tym pogodzić, niż jakby się okazało na przykład, że w 2006 roku Niemcy tak naprawdę mieli to trzecie miejsce tylko dzięki właśnie łapówkom, tak? Choć o co nie podejrzewałbym ekipy Niemiec, tak? No bo chyba nie kojarzy nam się ona akurat z tą stroną futbolu.
No ale wydaje mi się też, że można łatwo, znaczy może nie tyle łatwo, ale można zweryfikować to patrząc na wyniki i na błędy sędziowskie w tych meczach, tak? No bo jeżeli takie Niemcy zdobyły to trzecie miejsce, a w meczach, które rozgrywali nie było jakichś dużych kontrowersji związanych z sędziowaniem, no to jednak można uznać, że tam za miejsce
no
nie było płacone. Nie?
No tak, tak.
Ja się zastanawiam nad jedną rzeczą, bo tutaj mówimy o wyborze gospodarza. Z drugiej strony zajmujemy się tematem tych poszczególnych meczów, które odbywały się na konkretnych turniejach. No Niemców tutaj może nie tyle posądzamy o kupowanie, ale z drugiej strony no, jest to słynne powiedzenie. Wszyscy grają na turnieju, ale Niemcy go wygrywają potem na końcu, albo przynajmniej są zawsze w tej pierwszej trójce. O ile kłóci się to przecież z zasadą fair play gry, no ale pytanie, czy działacze nie będą tutaj powodować, czy działać w sposób zmowy milczenia, bo jeden jak drugiego sypnie przysłowiowo, no to pytanie, czy nie pójdzie cała lawina i czy większość najważniejszych, prominentnych działaczy FIFA i UEFA jest umoczona w tym wszystkim.
No ale zauważmy, jak to analogicznie, jak to zadziałało w polskiej ekstraklasie. Ktoś tam komuś powiedział, ktoś kogoś widział i nagle się okazywało, że na początku myśleliśmy, że to jeden, dwa mecze, jeden, dwóch trenerów, a potem się okazała cała siatka korupcyjna, tak? No miejmy nadzieję, no wyczyszczono to, jeżeli chodzi o polską ekstraklasę. Ten poziom, można porównać no, przed tym, co było 10 lat temu, troszkę się podniósł. Co prawda dalej jest no, na niskim poziomie, ale jednak jakiś progres uczyniliśmy sportowo, marketingowo, też jak można powiedzieć medialnie, wizualnie, tak? PR-owo, więc tutaj no, ja osobiście nie podejrzewałbym Niemców, no bo zauważmy tak, no Michał przetoczył to słynne powiedzenie, ale Niemcy tak naprawdę, co jechali na jakąś wielką imprezę, oni właśnie nigdy nie wygrywali, oni wracali tam, no wracali właśnie z drugim miejscem, wracali z trzecim miejscem, ale dla takiej ekipy, no drugie miejsce z Brazylią w 2002 roku, no to było jak porażka, tak? Przecież pamiętamy, Oliver Kahn wrócił, to obrzucono go jajkami i pomidorami za tą jego słynną, w cudzysłowie powiem, paradę, tak? Więc no, nie sądziłbym, że Niemcy, jeżeli faktycznie mieliby kupić mundial, to chyba nie czekaliby z nim do 2014 roku.
Tak, no ale też jakby możemy zwrócić uwagę na to, że nowy prezes FIFA ujawnia te wszystkie skandale, pokazuje jakby dokumenty, powiedzmy tak, to wszystko jest
udowodnione. No chce zacząć na pewno z czystą kartą, dokładnie, tak, żeby dokładnie. Jakiś tam właśnie... Jak to się mówi kolokwialnie, taki smród się nie ciągnął, tak? Do poprzednich działaczach.
Właśnie mam nadzieję, że to nie jest tylko zagrywka PR-owa, tylko on w ten sposób chce pokazać, że za jego kadencji już takie rzeczy nie będą się działy, albo przynajmniej on nie będzie o tym wiedział.
Ja się boję jeszcze jednej rzeczy, czy ujawnienie tych wszystkich skandali, o których teraz rozmawiamy, czy to nie jest próba odsunięcia ewentualnych oskarżeń, czy próby wszczynania śledztwa pod adresem właśnie Giovanniego Infantino, nowego prezydenta FIFA, bo przecież UEFA też była mocno zamoczona w różne skandale korupcyjne. No i między innymi pokłosie tego to jest Michel Platini, który kandydował na prezydenta FIFA, a jak to się skończyło, wszyscy przecież wiemy.
No ja uważam, że Infantino, on był bardzo blisko Platiniego, kiedy on sprawował swój urząd. I gdyby faktycznie mieli coś na niego, to on na pewno nie zostałby prezesem FIFA, na pewno też już dawno zostałyby
no
postawione
też,
zarzuty.
Właśnie myślę, że też może by nie ujawniał, bo z drugiej strony, jeżeli on ujawniał na kogoś, to teraz, jeżeli ktoś faktycznie coś wie, to co go ogranicza, żeby wydać jakąś, powiedzmy, nie wiem, informację, czy jakieś dokumenty obciążające Infantino, tak? Więc tutaj no, myślę, że to by był tak. Miecz, który by działał obusiecznie, więc to na pewno jemu by to nic nie zagwarantowało, a sam mógłby stracić no, niedawno uzyskaną tak naprawdę posadę. Mnie zastanawia jeszcze jedna rzecz, bo jeżeli mamy wymienionych z imienia i z nazwiska ludzi, którzy faktycznie w tym działali, którzy to wszystko organizowali, to teraz trzeba by zobaczyć, co się z nimi stanie, bo na przykład mamy takiego Dariusza Wdowczyka, który 10 czy 8 lat temu był umoczony w te wszystkie afery korupcyjne.
Tak, z ustawianiem meczów.
Dokładnie. Później się okazało, że no, on tam odcierpiał swoje, tak? Był zawieszony, nie mógł trenować, nigdzie się nie udział i tak dalej. Teraz wraca jako nowy trener Wisły Kraków, więc no, czy jakby te stare nawyki dalej z nim nie wrócą, to też trzeba jakby rozgraniczyć, czy teraz skreślamy kogoś, czy w ogóle dajemy drugą szansę komuś takiemu, jeżeli na no, jednak tak wielkie imprezy, jak Mistrzostwa Świata, gdzie są ekipy, które potrafią raz w historii swojego narodu się tam zakwalifikować i przez jakąś powiedzmy korupcję, czy jakieś złe działanie nawet nie wyjdą z grupy, chociaż mają taki potencjał, no to jest straszne skrzywdzenie całego narodu, tak? Całej takiej myśli powiedzmy piłkarskiej, tych młodych ludzi, którzy wierzą w tych piłkarzy i czy te sankcje nie powinny być jakieś większe wobec tych ludzi, tak?
Pytanie, czy FIFA jeszcze opiera się na ideałach, czy tylko już pieniądzach?
No tego na razie nie wiemy.
I tego na pewno w najbliższym czasie się nie dowiemy. Oczywiście będziemy śledzić cały czas informacje odnośnie skandalu w FIFA z kupowaniem organizacji Mistrzostw Świata. A po przerwie porozmawiam o tym, co najbardziej nas cieszy tutaj w studiu, czyli losowanie Ligi Mistrzów, no i mecze, które odbyły się w ciągu ostatnich 2 tygodni.
Jeden na jednego.
Wracamy po krótkiej przerwie. Zaczniemy od ostatnich meczów w Lidze Mistrzów i w kontekście później losowań ćwierćfinałowych. No i chyba wielkich zaskoczeń nie ma, poza karnymi między Atletico a PSV Eindhoven.
No nie zgodziłbym się do końca, bo przecież mecz Juventusu z Bayernem, to myślę, że to było jedno wielkie zaskoczenie.
Zdecydowanie.
Tutaj z tego miejsca pozdrowię swoją dziewczynę, która po prostu wywróżyła tę odgrywkę, bo pamiętam już przełączyłem mecz, już Messi strzelił trzecią bramkę, tam już praktycznie po drugiej nie było co oglądać, ale przełączyłem się wtedy na mecz na Allianz Arenie. Dogrywają tą 90 minutę, no już mówię, to już się nic nie będzie działo, już wyszedłem z pokoju, mówię, a moja dziewczyna wtedy, padałem jej słowa, za chwilę będzie 2-2. Po czym słyszę, że pada bramka. Na co ona? Oni tę dogrywkę to jeszcze wygrają, więc chyba muszę zacząć ją wysyłać do Buchmachera. Ale no, tak naprawdę no, nie zgodziłbym się z tym, jednakże no, emocje były chyba nawet w każdym, nawet przez moment tam na Camp Nou też powiedzmy mogły być jakiś zalążek tych emocji, tak, po bramce El Neniego.
No ale z drugiej strony, w takim razie, Michale, chyba nie ty powinieneś siedzieć tutaj w studiu, bo twoje typy na różne mecze z reguły się nie sprawdzają. Powinniśmy chyba zaprosić twoją Lubą i to ona będzie z nami dyskutować na temat piłki nożnej.
No to za tydzień mam wolne, rozumiem, okej.
W takim razie ją zapraszamy, ale przejdźmy do tego meczu właśnie Bayernu z Juventusem, który odbył się na Allianz Arenie w minioną środę. I tutaj żeśmy z Piotrem przed wejściem na ten rozmawiali, czy Juventus nie został skrzywdzony, jeśli sędzia nie uznał tego gola prawidłowo, jak się później okazało, zdobytego. I w przypadku, kiedy byłoby 3-0, wątpię, że Bayern mógłby się jeszcze podnieść z kolan.
No, ja uważam, że tego meczu nie wygrał Bayern, tylko Juventus ten mecz po prostu tragicznie przegrał i to w najgorszym możliwym stylu, bo ta bramka nieuznana to tak naprawdę byłaby bramka na 2-0, nie na 3-0. Więc w momencie, gdyby oni prowadzili te 2-0, wcale nie ma pewności, że po tym Cuadrado strzeliłby na 3-0. Tak,
tak to nie było dobrze... tak, bo też taki błąd, który pociął im skrzydła, jakoś ich to dotknęło, tak? Bo teraz możemy gdybać, czy oni by się odbili, czy
tak,
by
ale
radę.
I tak tą drugą bramkę ostatecznie strzelili.
Strzelili,
tak?
Dokładnie.
Więc wygrywają 2-0, dochodzą do 70 minuty i w tym momencie tracić bramkę, a potem w 90 stracić drugą, to jest ewidentnie po prostu błąd drużyny, która prowadziła, bo Juventus trzymał ten mecz, miał go w pełni go kontrolował, wygrywał, prowadził.
Juventus też przegrał zmianami troszkę, tak? Tam
no tak. No
zdjęcie Moraty.
Zdjęcie Moraty i wejście Mandzukicia, który od dawna mówi, że się źle czuje i jeszcze ma niepewnie niedogodności po urazie. To jest jakaś w ogóle tragedia, parodia. Więc błędy trenera, błędy całego zespołu. No i ta
też
dogrywka
tutaj
to już...
obronę trochę bym... Jak zawsze tego nie lubię, tak? Bo jednak błędy sędziowskie powinny być wytykane i myślę, że o czym rozmawialiśmy tydzień temu, te wideo powtórki właśnie w takich momentach byłyby decydujące. Ale też, no zauważmy, ta akcja była na tyle szybka, na tyle dynamiczna, że ja z pierwszej, oglądając mecz, jeżeli tego później w studiu nie powtórzono, przecież zatrzymano kadr i dopiero to wszystko na spokojnie przeanalizowano, dopiero tam było widać. I to też nie była taka sytuacja, że tam był powiedzmy metrowy czy dwumetrowy spalony, który nie został odgwizdany. Czy jak mieliśmy sytuację na Mistrzostwach Świata, gdzie Lampard zdobył bramkę, która była metr czy dwa metry już w bramce i jej nie zaliczono. Więc to nie był też tak ewidentny błąd. Sędzia też no cały czas się do tego wraca, nie był też dobrze ustawiony. Ale no, akcja przede wszystkim działa się bardzo dynamicznie, bardzo szybko i z pierwszej perspektywy no myślę, że nikt chyba też nie widział, żeby tam był... Ciężko było to ocenić, tak? Żeby w 100% nikt nie był pewny.
No ja się zgadzam. Właśnie moim zdaniem upatrywanie się tutaj ich porażki w błędzie sędziowskim jest po prostu nietrafne i niesprawiedliwe względem sędziego, bo on mógł tego naprawdę nie zobaczyć, bo to były milimetry, centymetry tak tej linii spalonego. Natomiast no, to jest cała wina na barkach zawodników z Turynu, że nie podołali po prostu. Może też presja była dla nich za duża.
Tak, bo to nie było tak, że po tej bramce zaraz nagle Bayern zaczął lepiej grać, tak? Tu mieliśmy cały czas, czekaliśmy tak naprawdę, jak powiedziałeś, tą godzinę gry, Juventus cały czas prowadził, tam mogło paść jeszcze więcej bramek.
Tak, no oni mieli swoje sytuacje cały czas.
Tak, jak powiedział Piotr, no to Juventus przegrał ten mecz.
A czy Juventus też nie popełnił błędu, znaczy trener Massimiliano Allegri nie popełnił błędu, wystawiając w sumie nie najlepszą wyjściową jedenastkę, ale tych zmian trochę było względem pierwszego meczu.
No chyba nie popełnił błędu, skoro prowadzili 2-0. Błędami były kolejne zmiany w trakcie meczu. Przecież w tej 70 którejś minucie, kiedy stracili pierwszą bramkę, oni już byli po dwóch, jak nie trzech zmianach.
Juventus nie mógł sobie pozwolić na to, żeby zagrać na najsilniejszym składzie, no bo Dybala miał jakąś tam kontuzję na treningu. Marquisio też nie zagrał, Chiellini też nie grał, więc on tak naprawdę nie miał bardzo okrojony ten skład i jak się potem okazało, ten rezerwowy skład tak naprawdę potrafił Bayern do 70 minuty trzymać w szachu i już wszyscy, tutaj było pełno memów na temat przykład Pepa Guardioli, który mówi, że no mecz fajny, fajny, ale lecę do Anglii, tak? Że on już się interesuje tym, co się dzieje w Manchesterze City. Nie obarczałbym trenera też jakby tymi pierwszym składem, tak? Bo on myślę, że wystawił to, co miał najlepsze. Szczególnie też po takim wyniku u siebie, który dawał im mimo wszystko nadzieję, tak? Bo oni jechali na Allianz, do Allianz Areny tak naprawdę bardzo pewni siebie i Paul Pogba to już w szóstej minucie pokazywał, tak? Już celebrując tą bramkę. Więc no, akurat z tym argumentem bym się nie zgodził.
No ja jestem ciekaw tych meczów teraz ćwierćfinałowych, bo mamy no, wszędzie te rozstrzygnięcia poza tymi dwoma meczami, o których wspomnieliśmy, były bardzo oczywiste. I tutaj Arsenal w żadnym wypadku nie mógł zagrozić Barcelonie. No PSG, że tutaj bardzo dobry mecz, ale o nim już żeśmy rozmawiali. No i przejdźmy sobie w takim razie do tego, co się odbyło parę godzin temu, czyli losowania ćwierćfinałów Ligi Mistrzów. No i zapowiadają nam się dwa bardzo, a wręcz powiedziałbym arcyciekawe spotkania.
Znaczy, no ja powiem, bardzo liczyłem na spotkanie, które jeszcze był chyba najlepszym losowaniem, jakie mogliśmy trafić, byłby mecz Bayernu z Manchesterem City. I wtedy tak, byłoby tyle możliwości spekulacji dla dziennikarzy, dla nas tutaj w studiu.
Konfrontacja trenerów.
Dokładnie, jakby do tego podszedł Guardiola, co by mówił, tak? Gość, który wiemy, że będzie już od wakacji trenował Manchester City. No to myślę byłoby idealne spotkanie. I myślę, że przy takim losowaniu jednak możemy nie doczekać Manchesteru City, żeby zmierzył się z Bayernem.
No właśnie, i tutaj muszę powiedzieć Paris Saint-Germain kontra Manchester City. No dla mnie sprawa jest jasna, Ibrahimowicz strzeli, asystuje.
Znaczy myślę,
strzeli
że to świetne jest właśnie, świetne jest losowanie, bo tak, z jednej strony nikt nie zarzuci PSG, że trafił do półfinału, oczywiście różnie się może zdarzyć, ale jakby trafił, tak? Nikt im nie zarzuci, że trafili na Benfica czy Wolfsburg, tak jak już tutaj mówi się o Realu Madryt, że tam Perez nieźle posmarował za ten Wolfsburg.
Udam, że w ogóle tego nie słyszałem.
Ale ja tylko mówię, co, jak ćwierkają na Twitterze. Ale jeżeli chodzi o losowanie, to tak, nikt nie zarzuci ekipie Zlatana, że dostali łatwego przeciwnika. A z drugiej strony, no nie jest to też Barcelona, która, no, umówmy się, w tamtej edycji Ligi Mistrzów ośmieszyła. Więc myślę, że tutaj dobre na pewno losowanie dla PSG. Też wszyscy czekali, co mnie bardzo dziwi, bo było pełno takich memów. Każdy czekał na ten Wolfsburg. Ja bym akurat tak nisko Wolfsburga nie oceniał. Może nie są silni, no bo może tak, jeżeli chodzi o Benfica, Wolfsburg, oni się najsłabiej prezentują, ale uważam, że to na pewno nie jest mecz, który da się, nie można przypisywać już półfinału na pewno Realowi Madryt. Nie wiem, jak ty na to patrzysz, Michał.
Ani Bayernowi Monachium. Ja bym powiedział w ten sposób. Nieprzypadkowo te 8 zespołów znalazło się w ćwierćfinale Ligi Mistrzów.
No tak, no już nie ma słabych na pewno.
Nie ma. Każdy z tych zespołów swoje zrobił najpierw w fazie grupowej, później w 1/8. Ja myślę, że każdy ten zespół powinien być na równi traktowany i nikogo od razu nie skazywać na porażkę. Jakby w przypadku meczu Wolfsburgu z Realem Madryt. I wcale bym się nie zdziwił, jeżeli Real Madryt może nie tyle odpadnie, ale będzie miał bardzo ciężką przeprawę na samym początku w Niemczech.
No zwłaszcza, że tam jest ten duet Draxler-Schürrle, tak? Oni mogą
otóż
zamieszać.
Otóż to i mogą ukąsić bardzo mocno Real Madryt, który teraz jest, no nie oszukujmy się, ale jest w kryzysie. Nie gra tej piłki, na którą wszyscy królewscy oczekują. Ja bym powiedział tak, no stawiam na Real Madryt, ale w pierwszy mecz raczej na remis. W przypadku Bayernu Monachium z Benficą tutaj nie mam żadnych złudzeń. Uważam, że Bayern spokojnie, może nie wysoko, ale wygra z Benficą i pierwszy mecz rozstrzygnie na Allianz Arenie. Najciekawiej moim zdaniem zapowiada się starcie Barcelony z Atletico. Hiszpański
myślę,
pojedynek.
Tak, może nie pod względem goli, bo wiemy nie, jak gra Atletico, ale będzie gry. Tak, na pewno będzie to taktyczny majstersztyk, zarówno przygotuje to Simeone i Luis Enrique. Też patrząc na to, przepraszam, jeszcze przerwę, patrząc na to losowanie, uważam, że ja już mówiłem o tym tydzień temu. Ja nie chciałbym, żeby to trofeum było obronione przez Barcelonę. Nie dlatego, że neguję ich styl gry, bo uważam, że grają teraz, są jednym z najlepszych, jeżeli nie najlepszym zespołem w Europie, ale niech ta Liga Mistrzów dalej pozostanie tym trofeum, które się zdobywa raz
na jakiś czas.
I dlatego myślę, że chyba z tych wszystkich drużyn na ten moment Atletico jest jedyną drużyną, która mogłaby tą Barcelonę powstrzymać, właśnie grając swój wyrachowany, defensywny futbol, szachując tego Suareza, Neymara, których no świetnie znają z ligi, znają ich słabości, że jeżeli Barcelona da radę pokonać Atletico, to na ich drodze tak naprawdę już nie ma kto stanąć w drodze do finału. Wiadomo, finał się rządzi swoimi prawami, więc tutaj ciężko, to jest 90 minut i różnie się może zdarzyć, ale w drodze do finału, jeżeli oni pokonają te Atletico, to myślę, że no już spokojnie mogą rezerwować sobie bilety na San Siro.
Tak, ja ale nie był tego taki pewien, bo jeżeli w półfinale trafią na Bayern Monachium, a pamiętamy dwa półfinały poprzednie, najpierw kiedy Bayern po prostu rozjechał 7-0 Barcelonę, a potem było na odwrót, to Barcelona rozjechała Bayern, tak, 8-0 wtedy było. Ja bym wcale tutaj nie stawiał Barcelony w uprzywilejowanej pozycji.
Zauważmy, że
w takim meczu.
Jednak, ale Bayern, cały czas się mówi o tym, że oni nie mają praktycznie żadnej obrony. Oni są nękani przez te kontuzje. Fakt, że następny mecz będzie dopiero w kwietniu, tak? To są losowania, które będą za kilka tygodni. Te mecze odbędą się za kilka tygodni, więc ta sytuacja kadrowa będzie wyglądała inaczej. Ale zauważmy, jak Bayern gra. Bayern ma bardzo mało meczy na zero z tyłu, tak?
No, z Atletico też jest taka sytuacja. No, oni mają szansę z Barceloną, natomiast patrząc na to, jak grali z PSV ten dwumecz, patrząc na to, jak grali już z Barceloną w lidze, no to Simeone będzie musiał tam się ostro nagłówkować, żeby to pozmienić, żeby coś z tym zrobić, bo nie zanosi się na to, żeby Atletico sprawiło nam tutaj jakąś niespodziankę. No mi się marzy tam oczywiście finał PSG i Barcelona i Zlatan, który wzniesie puchar.
I zemści się trochę na Barcelonie.
Tak, tak, a Messi mu tam pod pachę wejdzie, czy pod kolano i się przytuli.
Kibic Barcelony, który chce porażki Barcelony w finale.
Nie, ja nie to chcę porażki Barcelony,
to
ja chcę
zwycięstwa
Zlatana.
Tak. To się tylko zdarza w studiu Radio Mors podczas tylko tej jednej audycji. Teraz rozstrzygnięcie naszego ubiegłotygodniowego konkursu i rozwiązanie wraz z naszym zwycięzcą ogłosi Michał.
Zwycięzcą naszego konkursu, który przygotowaliśmy tydzień temu, został Szczepan Król. Przypomnimy tutaj, że nagrodą był do wygrania karnet Open tutaj z BeActive i będzie on do odebrania w siedzibie Radia Mors na Wydziale
Nauk Społecznych.
Dziękuję, Michale. Jak już powiedziałem, w siedzibie Radia Mors będzie on do odebrania.
Gratulujemy serdecznie.
Tak, oczywiście ze zwycięzcą też skontaktujemy się mailowo, a następne konkursy od Radia Mors już
wkrótce.
Już wkrótce. A my bardzo serdecznie dziękujemy za to wydanie audycji 1 na 1. Dzisiaj nasi stali eksperci.
Piotr Gierzyński
i Michał Chłop.
A ja się nazywam Michał Fila. Do usłyszenia.
Jeden na jednego.